Dwie osoby zmarły z powodu zatrucia tlenkiem węgla w Jaworznie. Cztery inne, w tym dwoje dzieci, trafiły do szpitala z objawami podtrucia. Strażacy apelują o instalowanie czujek, które mogą uratować życie w przypadku, gdy tlenek węgla przedostanie się do powietrza. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zaproponowała natomiast, by takie urządzenia były obowiązkowe, podobnie jak dzieje się to w wielu krajach Unii Europejskiej. Taki obowiązek został już wprowadzony m.in. w Niemczech i Francji. Wymóg instalowania czujników w mieszkaniach miałby wynikać z przepisów rozporządzenia MSWiA, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. Proponowane rozwiązanie zakłada, że w nowych mieszkaniach miałyby być montowane czujki dymu od momentu wejścia w życie nowych przepisów. Z kolei istniejące mieszkania należałoby wyposażyć w czujniki dymu w następnych 5 latach. Czujki czadu byłyby obowiązkowo instalowane w pomieszczeniach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego. W ubiegłym sezonie grzewczym strażacy w całym kraju odnotowali ponad 4000 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. Poszkodowanych zostało prawie 1500 osób, a ponad 50 poniosło śmierć. A my z naszymi gośćmi będziemy rozmawiali o tym, dlaczego warto zaopatrzyć się w czujniki czadu już teraz. Między innymi o tym będziemy rozmawiali. A są z nami panowie młodszy brygadier dr Tomasz Kubiak, doktor nauk o zdrowiu, wykładowca akademicki, ratownik medyczny, rzecznik prasowy zachodniopomorskiego, komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I z nami także pan Krzysztof Nowakowski, specjalista do spraw instalacji gazowych, firma Gazprom. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu.
I zacznę Państwu. Od pana Krzysztofa. Czy to dobry pomysł, żeby czujniki dymu, a w niektórych mieszkaniach czujniki czadu obowiązkowo pojawiły się w naszych lokalach mieszkalnych?
Tak, jak najbardziej. To już dawno powinny być montowane obligatoryjnie w każdym mieszkaniu, gdzie, tak jak mówi ten projekt ustawy, gdzie jest spalane paliwo, czy płynne, czy gazowe, czy stałe. Także tak.
Pan widzi takie przykłady jako specjalista od instalacji gazowych niefrasobliwości, bezmyślności ludzi?
No tak, niejednokrotnie. Przez bardzo długi czas zajmowałem się przeglądami instalacji gazowej w mieszkaniach i bardzo, bardzo wiele. Każdego dnia, robiąc przeglądy, spotykaliśmy się albo to z jakimiś zatkanymi kratkami wentylacyjnymi, albo z brakiem otworów wentylacji nawiewnej w drzwiach łazienki, bo często w łazienkach są właśnie podgrzewacze wody, w małych pomieszczeniach i to tam najczęściej dochodzi do jakichś zatruć. Także tak, także bardzo dużo nieprawidłowości się spotyka i bardzo prosty sposób jest, żeby tego uniknąć. Przede wszystkim tutaj duża rola instalatorów czy osób kontrolujących, żeby uświadamiać, bezwarunkowo wypisywać zalecenia pokontrolne, żeby unikać, po prostu zapobiegać.
I młodszy brygadier dr Tomasz Kubiak. Po tragicznych skutkach pożarze i eksplozji w kamienicy na poznańskich Jeżycach, gdzie zginęło 2 strażaków, dowiedzieliśmy się, że mieszkańców udało się szybko ewakuować, bo jeden z nich miał właśnie czujnik dymu. I to jest chyba ze wszechmiar słuszne, żebyśmy wszyscy w mieszkaniach instalowali czujniki dymu, a w niektórych czujniki tlenku węgla.
Czyż może być niestety tragiczny, ale idealny przykład, że to działa i to ratuje życie, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co by było, gdyby ten czujnik nie zapiszczał.
Małe urządzenie, które kosztuje niewiele, taki homologowany, dobry czujnik za testami, to jest teraz koszt, panie Krzysztofie, ilu? 100, 150 zł?
100, 150, 200, ale przed wejściem na antenę rozmawialiśmy z panem Tomaszem i są czujniki nawet za kilkadziesiąt złotych. Wszystkie czujniki dopuszczone do sprzedaży muszą być wyprodukowane zgodnie z unijną normą. Także musimy założyć, że są to właściwe czujniki, które w sposób odpowiedni działają. Ale mam też swoją teorię. Najgorszy czujnik jest lepszy od żadnego czujnika. Także jakikolwiek czujnik ułatwi naprawdę, uratuje życie. To nic nie wymyślimy innego.
Jeżeli ktoś słucha naszej audycji i myśli sobie, no dobrze, to ja teraz pójdę do sklepu jutro, bo teraz to trudno by było, ale jutro, czy kupię przez internet, to proszę powiedzieć, czy są takie czujniki, które jednocześnie reagują i na dym, i na czad, na tlenek węgla?
Tak, nawet pan Tomasz ma ze sobą tutaj w studio taki czujnik. Co prawda to są różne migracje gazów i należałoby stosować 2 osobne czujniki dla każdego. Dla dymu osobno, dla czadu osobno, z uwagi na to, że sposób montażu jest nieco różne. Natomiast jak mamy takie detektory dwugazowe, czyli czadu i dymu, one też zadziałają. Także powtarzam to, co powiedziałem przed chwilą. Lepszy czujnik każdy niż żaden. Także tutaj, jeżeli nawet mamy wątpliwości co do tego sposobu montażu, one i tak w sposób szybki zareagują. Tak jak pan wspomniał, gdzieś w Poznaniu, w tej kamienicy, w jakimś mieszkaniu czujnik zasygnalizował. I takie sytuacje miały miejsce. Proszę sobie wyobrazić, w budynkach wielorodzinnych czujniki tlenku węgla, które były zamontowane w jakimś tam mieszkaniu, wykryły stężenie, które było w zupełnie innej części budynku. Nie? Poniżej, powyżej, bo czad strasznie migruje. Czad jest innym gazem niż metan na przykład i to jego rozproszenie jest naprawdę, naprawdę różne.
Czyli
jest...
kogoś w mieszkaniu się włącza, okazuje się, że to w mieszkaniu niżej wydziela się ten...
Tak, dokładnie. Przez na przykład kanały wentylacyjne się przedobywa. Natomiast jest jedna zasada co do montażu czujników. Przyjmujemy, że czujnik montujemy w pomieszczeniu, którym jest urządzenie mogące emitować stężenie tlenku węgla. Nie? Czyli jeżeli mamy podgrzewacz wody w łazience, to czujnik montujemy w łazience. Jeżeli mamy tego typu urządzenie w kuchni, montujemy czujnik w kuchni. I tyle.
Panie brygadierze, proszę powiedzieć, kiedy chcielibyście jako straż pożarna, oczywiście to dużo zależy od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, żeby te przepisy weszły w życie. Oczywiście z tym 5-letnim okresem przejściowym dla lokali mieszkalnych już istniejących.
Dla nas w zeszłym miesiącu. Tutaj naprawdę tyle lat prowadzimy różne akcje, mówimy, prosimy. Nawet w naszym mieście mieliśmy kilka przypadków, gdzie ten czujnik zadziałał, pomógł. My od 1 stycznia tego roku już odnotowaliśmy 149 wyjazdów do zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. W całej Polsce jest ponad 4000. Więc no, tak prosta rzecz, tak banalna rzecz. Wydaje się, że dużo trudniejsze rzeczy wprowadzano bardzo szybko w ciągu paru dni, więc tutaj wierzę w siłę Państwowej Straży Pożarnej i polityków sprzyjających nam tak naprawdę, no bo to oni w tej chwili decydują o tym, że będzie to za moment.
A Straż Pożarna należy do tych organizacji czy podmiotów państwa, które cieszą się największym zaufaniem społecznym, więc mam nadzieję, że wśród polityków również.
Dokładnie, do wszystkich opcji wiemy o tym doskonale, bo życie i zdrowie jest najważniejsze dla nas wszystkich i tak jak rozmawialiśmy, tak jak mówimy, no ten jeden mały czujnik, najlepiej w dwa czujniki, ale jeżeli nie to jeden, no może uratować życie. No statystyki pokazują to ewidentnie. Ja również jako ratownik medyczny w zespołach ratownictwa medycznego mamy czujniki, jak wchodzimy na wizyty. Czasami też zdarza się, że zasygnalizują. I tak jak pan mówił, nie zawsze jest to w danym mieszkaniu, czasami w innym mieszkaniu, ale naprawdę sygnał ratuje życie.
Sygnał ratuje życie, kilkadziesiąt złotych, czy ponad 100 i możemy spać spokojnie. Ale porozmawiajmy, bo jest pan także, panie brygadierze, ratownikiem medycznym. Co nas powinno zaniepokoić, jeżeli chodzi o objawy zdrowotne w naszym organizmie? Kiedy powinniśmy być bardzo czujni i właśnie uważać na to, bo przecież tlenek węgla jest bezwonny.
No i właśnie tutaj ten okres, kiedy ten tlenek węgla działa podgrzewaniem, jest takim okresem, gdzie również cierpimy na przeziębienie, ze samopoczucie i te zbieżność objawów może być bardzo, bardzo bliskie, ponieważ zawroty głowy, senność, bóle głowy, osłabienie, duszność, przyspieszona czynność serca, bardzo często wiążemy to w pierwszej chwili z przepracowaniem, ze zmęczeniem, a troszkę mnie podwiało, troszkę byłem przeziębiony. Dopiero dziś w drugim etapie jest, ale przecież mam piecyk, to może faktycznie i idziemy sprawdzić i padamy wtedy, tak? Więc tutaj w tym miejscu, gdzie jest ten piecyk, one powinny oczywiście już w większości przypadków być zamkniętą komorą spalania, to o tym przepisy już mówią i ta wymiana trwa, ale jednak ten czujnik tlenku węgla no zda nam ten sygnał, wtedy łatwiej jest nam zareagować i opuścić to mieszkanie.
Zatrucia czadem często kojarzymy, tak jak pan powiedział, głównie z zimą, kiedy jesteśmy przeziębieni, mamy jakieś infekcje, boli nas głowa. Mówi się o nim cichy zabójca, ale może być groźny przez cały rok. Przygotowując się do audycji, znalazłem takie informacje, że kiedy jest ciepło, a dachy budynków i kominy są nagrzane, może utworzyć się tak zwana poduszka powietrzna i nie ma wystarczającego ciągu, który mógłby wydobyć spaliny z pieca gazowego lub węglowego. W skrajnych przypadkach może się wytworzyć ciąg wsteczny, a wtedy spaliny mogą dostawać się do pomieszczeń i budynków. I nieszczęście gotowe. I tutaj mam statystyki, że w czerwcu 2023 roku odnotowano 585 interwencji w skali całego całego kraju związanych z tlenkiem węgla, w których 36 osób zostało rannych oraz jedna zmarła. I to panowie znowu pokazuje, jak ważne by były te czujki czadu, prawda?
Tak, tutaj warto zauważyć jedną rzecz. Tak samo jak ratownicy medyczni podczas interwencji mają ze sobą detektory do ochrony osobistej, tak się to nazywa.
Dokładnie.
Tak samo instalatorzy, osoby kontrolujące instalacje gazowe na zlecenie wspólnot spółdzielni, warto byłoby, żeby też takie detektory mieli. Ja w takie detektory w swojej firmie, detektory tlenku węgla, wprowadziłem w 2009 roku i proszę mi wierzyć, że od tamtego czasu mieliśmy bardzo dużą skuteczność, jeśli chodzi o prognozowanie, czy chodzi o wykrywanie nieszczelności czy nieprawidłowości w ciągach kominowych, gdzie my jako gazownicy nie do końca też możemy sprawdzać ciąg w kominie, bo robią to kominiarze, natomiast możemy taki problem sygnalizować. Dlatego osoby kontrolujące powinny mieć ze sobą detektory tlenku węgla do ochrony osobistej. I to nie tylko w sezonie grzewczym, gdzie teraz w sezonie grzewczym te czujniki przyniosą naprawdę wymierne korzyści. Natomiast tak jak pan redaktor wspomniał, tak samo kontrolę instalacji gazowej robi się przez cały rok. I to wystarczy. Także tutaj od instalatorów bym zaczął. Instalatorzy by edukowali użytkowników i problem zniknie. No,
no stąd trzeba też właśnie o tym lecie mówić, bo ludzie, tak jak pan lektor mówi, zima, latem jest to zdziwienie naprawdę. W kąpielówkach otwarte okna, dochodzi do tych zdarzeń, tak?
Tak, pierwsze, jeśli mogę, to latem też ludzie niejednokrotnie do nas dzwonili z reklamacją, bo czujnik latem się włączył. No nic bardziej mylnego, nie ma ciągu w kominie, koniec.
Dokładnie.
Porozmawiajmy o kosztach akcji strażaków związanych z czadem. Koszty społeczne są gigantyczne, bo jeżeli umrze bliska nam osoba czy kilka bliskich osób, to jest ogromna tragedia ludzka, ale to są też koszty społeczne. A jakie są te koszty wymierne, finansowe? Bo gdybyśmy mieli wszyscy czujki czadu czy czujki dymu, to te akcje ruszałyby szybciej i mniejsze by były straty i koszty, prawda?
Decydowanie, a czasem bylibyśmy tam, gdzie bylibyśmy bardziej potrzebni, gdyby ta czujka zadziałała. To są oczywiście policzalne pieniądze, ale tu jakby to jest drugorzędne, najważniejsze jest życie i zdrowie, ale oczywiście jesteśmy w gotowości zawsze wyjechać i codziennie dyżurujemy w takiej samej ilości, ale na zdecydowanie nie, to jest nie do porównania. Koszt jednej małej czujki w stosunku do całej kosztu akcji, dojazdu, działania, funkcjonowania, blokady miasta, zabezpieczenia terenu, to wszystko naprawdę generuje olbrzymie koszty.
Jak te czujniki dymu czy czadu działają? Na jakiej zasadzie to urządzenie pracuje? Co tam jest w środku?
Jeśli chodzi o czujniki tlenku węgla, one zazwyczaj mają w środku sensor elektrochemiczny, który zachodzi w reakcję tylko i wyłącznie z tlenkiem węgla. To jest bardzo istotna rzecz z tego względu, że jeżeli mamy czujnik z bardzo słabej jakości sensorem, czujnik będzie się wzbudzał na fałszywe alarmy. Finalnie skończy się tak, że użytkownik taki czujnik odłoży do półki, bo będzie go bardziej denerwował niż pomagał. Dlatego nakłaniam jednak do kupowania czujników sprawdzonych, jak przed chwilą już ustaliliśmy. Większość czujników jest wyprodukowanych z normą unijną, czyli musimy założyć, że są to czujniki przetestowane. Jeżeli o takich czujnikach mówimy, to one zazwyczaj mają czujniki elektrochemiczne, które zachodzą w reakcję tylko i wyłącznie z tlenkiem węgla, a dzięki temu nie reagują na fałszywe alarmy.
Reakcja zachodzi i co, zamyka się obwód i włącza się ten alarm?
Tak, najprościej mówiąc tak.
Mhm. A czujniki dymu podobnie działają?
Czujniki dymu działają podobnie.
Dokładnie, podobnej zasadzie.
Panowie, no to mamy teraz
czujniki gazu, troszeczkę przepraszam, że wchodzę w słowo. Czujniki gazu mają troszeczkę inne sensory wykorzystywane, także, ale tam już się są bardziej skomplikowane systemy, bo tam już się montuje też elektrozawór, który odetnie dopływ gazu.
Przy nowych piecach.
Tak, dokładnie. Także tutaj
mamy świeżo tę tragedię w Jaworznie. Przypomnijmy, dwie osoby zginęły w niedzielę, w nocy z soboty na niedzielę w wyniku zatrucia czadem. Chcielibyśmy bardzo, żeby takich zdarzeń w tych najbliższych tygodniach czy miesiącach nie było, ale panie brygadierze, no chyba niestety będą się zdarzały, ale ważne, że jeżeli nawet takie zagrożenie się pojawia, jeżeli ktoś jest w domu i jeszcze jest w stanie zareagować, to żeby bez względu na wszystko wyszedł, otworzył okna, wezwał pomoc, prawda?
Zdecydowanie. Przede wszystkim ewakuacja i wezwanie pomocy tutaj. Nie w jakieś zabezpieczenie, sprawdzanie. To jest podstawa.
Nie bawmy się w strażaków.
Dokładnie. Sam od tego służby wyjdźmy, zadzwońmy, wezwijmy. To jest najważniejsze.
Ważne, że w tym Jaworznie, ja prześledziłem tutaj sekwencję zdarzeń, właśnie mężczyzna, który się obudził, wyprowadził rodzinę. Niestety rodzice spali na dole, on na górze i rodziców próbował reanimować, no, ale najpierw kazał rodzinie opuścić dom. To chyba było słuszne działanie, pootwierał wszystkie okna, prawda?
Dokładnie, dokładnie tak. Zadziałał, można powiedzieć, mechanicznie, ale wiedział, co robi i to było widać.
A czy często spotykacie się panowie w waszej praktyce, zarówno działań ratowniczych, jak i tych kontrolnych, z taką niefrasobliwością, bo mamy na przykład piecyki gazowe w domach i tam raz w roku wystarczy, jak nas na 2 lata zrobię kontrolę?
No tak, no ja bardzo często z czymś takim się spotkałem, z podważaniem ocen sytuacji, bo problem pojawia się wtedy, kiedy musimy wyłożyć pieniądze na modernizację, naprawę, usunięcie nieprawidłowości. Wtedy zaczynają ludzie wymyślać, najlepsze moje sformułowanie, proszę pana, 10 lat było dobrze, pan przychodzi i pan się czepia. No nic bardziej mylnego. Musimy pamiętać o tym, że osoba kontrolująca ponosi ogromną odpowiedzialność za to, co robi. Także instalacje gazowe mają to do siebie, że to jest bardzo, bardzo poważna sprawa, bardzo niebezpieczna, jeżeli nieodpowiedzialne osoby się tym zajmują. Także tak, no ludzie, tam gdzie trzeba płacić, ludzie szukają jakichś kontrargumentów, żeby tego nie robić.
Nie będąc do końca świadomi, że grają swoim życiem, albo są świadomi, ale no tak jak... Tak. 10 lat nic się nie działo i też często się z tym spotykamy, więc no bardzo często niestety ja jako ratownik, będąc na wizycie, coś tam piszczało, wyłączyłem, bo hałasowało, ale źle się czuję. No takie rzeczy są często, no i standardowa kwestia szczelności naszych mieszkań. To jest przerażający błąd, z którym się bardzo często spotykamy. Pozamykane, szczelnie, plastikowe, pozaklejane, bo zimno leci. No szczelność, przepraszam za porównanie, robimy sobie czasami w domu sami trumny.
Pamiętajmy, że mamy przecież okna zwykle już nowoczesne z mikrowentylacją i tak dalej. To zostawmy to tak, jak jest, prawda? Żeby ten obieg powietrza był. Ale z drugiej strony właśnie chcę pana brygadiera, że z waszych obserwacji wynika, że te zatrucia tlenkiem węgla bardziej dotyczą osób uboższych. Czy tutaj niestety nie ma różnic, że tak powiem, poziomów zarobków i tak dalej i tym podobne?
Wbrew wszystkiemu właśnie nie ma. Tutaj powiedzmy u osób uboższych, które czasami nawet z różnych źródeł...
No to one właśnie zaślepiają te różne okoły.
Ślepiają, bo korzystają z różnych metod alternatywnych ogrzewania na przykład, tak? Ale właśnie nie, bo oni są świadomi, że trzeba wywietrzyć, trzeba przewietrzyć i tutaj bardziej naprawdę zdarza się w każdym z domów, które odwiedzamy, jest taka możliwość, że nie robimy takiego podziału, nie?
Co w tych przepisach, które Straż Pożarna zaproponowała, będzie na temat części wspólnych budynków wielorodzinnych na przykład, bo załóżmy, że no każde mieszkanie będzie musiało mieć czujnik dymu, ale są no wieżowce czy bloki, kamienice, prawda, gdzie na tych klatkach schodowych też aż się prosi, żeby takie czujniki dymu się
pojawiły. My już dzisiaj przy każdym opiniowaniu planu i budowy zalecamy montaż w częściach wspólnych wspólnotom, budynkom, firmom, żeby te czujniki były, bo dzisiaj to możemy zrobić, zalecać w miejscach wspólnych. Także to już od wielu, wielu lat zalecamy i to jest, to widać. To nawet wchodząc do jakichś wspólnot mieszkaniowych, te czujki są.
Bo to przecież ileż pożarów wybuchło, zwłaszcza w starych kamienicach, ale czasem w szybach windowych czy w śmieciowych sypach w blokach i nie, wszyscy śpią i właściwie pożar się rozwija, a nie ma kto obudzić za sygnalizację.
Tutaj duży plus też jest ubezpieczycieli, którzy ewidentnie też naciskają i czasami robią zniżki, jeżeli jest zabezpieczone. To jest też bardzo dobra droga i wielu ubezpieczycieli w tą stronę też idzie.
Ja bym powiedział z kolei, że więcej przypadków, nieszczęśliwych wypadków ma miejsce w domach jednorodzinnych, w bliźniaczych zabudowach z tego względu, że polskie prawo budowlane mówi o kontrolach rocznych w budynkach wielorodzinnych. Natomiast ono nie obowiązuje właścicieli domów prywatnych.
Właściciel sam powinien to robić.
Tak, właściciel sam, ale właściciele o tym nie wiedzą. No, największym straszakiem jest to, drodzy państwo, że jeżeli nie będziemy w domkach jednorodzinnych czy w zabudowie bliźniaczej robili okresowych kontroli budowlanych, w tym przeglądów instalacji gazowej, przeglądów kominiarskich czy elektrycznych, ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania w sytuacji, gdy będzie miał jakieś nieszczęście, które będzie, nie daj Boże, spowodowane właśnie zaniechaniem ze strony właściciela
mieszkania. To jest dobry argument.
Tak, dlatego tutaj budynki wielorodzinne, no mimo wszystko jakoś bardziej zabezpieczone są pod względem prawnym.
Pamiętajmy o przeglądzie kominiarskim, przeglądzie instalacji gazowej i instalacji elektrycznej, bo ubezpieczyciele rzeczywiście wypłacają najwyżej w razie jakiejś szkody do 40%. Jeżeli w ogóle. No
tak, jeżeli w ogóle, dokładnie.
Szkoda też, że właśnie ubezpieczyciele o tym nie informują. To naprawdę przyniosłoby ogromny pozytywny skutek, gdyby informowali przy zawarciu polisy ubezpieczeniowej, że trzeba robić przeglądy techniczne budynków.
Ładnie. I jeszcze jedno pytanie, bo kiedy dzisiaj w naszym redakcji publicystyki mówiłem o tym, że zajmiemy się właśnie tym tematem, że czujniki czadu i czujniki dymu będą obowiązkowe. Jeden z kolegów powiedział, a dlaczego nie ma obowiązku czujników gazu? Latniający się gaz rzeczywiście też jest niebezpieczny, też dochodzi do eksplozji. No nie ginie tyle osób, ile w ciągu, przypomnę, sezonu jednego 50 osób, ale też się zdarzają rzeczywiście tragiczne zdarzenie. I czy to też jest droga, że taki czujnik ulatniającego się gazu powinien być montowany, szczególnie w budynkach wielorodzinnych? Co panowie na to?
Tak, jeśli mogę. To czujniki gazu, to co powiedziałem wcześniej o zasadzie działania. W czujnikach gazu mamy do czynienia z czujnikami, z sensorami półprzewodnikami i z biegiem lat użytkowania one tracą na selektywności, czyli częściej wzbudzają się na fałszywe alarmy. Jest takie nieuczciwe przeświadczenie o tym, że w ogóle czujniki, bo one będą sygnalizowały. To jest nieprawda. Czujniki gazu w przeciwieństwie do czujników czadu trzeba raz na rok bądź raz na 3 lata, w zależności od zaleceń producenta, kalibrować, żeby przywracać te właściwości pierwotne. Mało tego, systemy detekcji gazu są tak fajnie rozbudowane, że możemy zamontować elektrozawór, który wskutek uruchomienia się czujki odetnie nam od dopływ gazu, czy do kotłowni, czy do mieszkania. Mało tego, w kotłowniach, gdzie mamy kotły powyżej 60 kW, jest obowiązek stosowania systemów detekcji gazu. To jest bardzo, bardzo fajny i skuteczny sposób.
Czyli tam, gdzie nie ma obowiązku, warto o to zadbać.
Oczywiście. Druga sprawa jest taka, że instalacje gazowe powinny być wykonywane przez osoby, które nie tylko mają uprawnienia, bo wszyscy wiedzą, jak łatwo zdobyć uprawnienia. Przez osoby, które mają naprawdę doświadczenie i odrobinę wyobraźni. I tyle.
I to jest... No i czasami też nie mamy pojęcia o tym, że urządzenia kupowane mają czujnik gazu i odłączają na przykład kuchenki lub piece. To więc to też jest bardzo ważne. Tak. A na koniec, panie redaktorze, mamy konkurs do wygrania czujnika tlenku, węgla i dymu jednocześnie. Proszę o przedstawienie numeru ONZ substancji niebezpiecznej tlenku węgla na numer do redakcji i
proszę
przekażemy.
Proszę bardzo, podajemy 510-37-32. Proszę zadzwonić, podać ten numer, zostawić do siebie numer telefonu. To skontaktujemy się z panem rzecznikiem i przekażemy nagrodę. Bardzo dziękuję. Młodszy brygadier dr Tomasz Kubiak, wykładowca akademicki, ratownik medyczny, rzecznik prasowy zachodniopomorskiego, komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Dziękuję.
I pan Krzysztof Nowakowski, specjalista do spraw instalacji gazowych firma Gazprom.
Dziękuję bardzo.
My także dziękujemy. Wszystkiego bezpiecznego. Do usłyszenia. Janusz Wilczyński.